Rozmawiamy dzisiaj o takich ważnych symptomach, które pojawiają się w związkach i świadczą o tym, że nie do końca dobrze się dzieje. Psycholog dr Monika Baryła-Matejczuk wymieniła kilka z nich, jak kłótnie, wypominanie sobie, że nie poświęca się dużo czasu partnerowi, utrata zaufania, poczucie wyczerpania tą relacją, czy ciągłe przepraszanie za to, kim się jest. To już brzmi jak taki ciężar gatunkowy, ale są jeszcze kolejne symptomy.
Tak, jest jeszcze ich aż całe 8, które doktor Bonior mówi, no one zazwyczaj dają nam taki znak, że my zaczynamy kwestionować przyszłość naszego związku. Niekoniecznie oznacza to zakończenie związku, ale no takie zastanowienie się, czy ja przypadkiem nie powinienem się tutaj pomyśleć i czy ta moja relacja nie wymaga trochę pracy, jakiegoś takiego właśnie pogłębionego poobserwowania tego, co się u nas dzieje, albo po prostu właśnie szczerego, otwartego porozmawiania z partnerem, z partnerką o tym, co się u nas dzieje. Kolejnym z tych wskazówek, które trochę nam mają podpowiedzieć, że no coś tam takiego w tym związku się nie dzieje dobrego, to jest, że już się razem nie śmiejemy. I to jest, myślę sobie, bardzo ważny wskaźnik, bo on pokazuje, że to, co wcześniej pozwalało nam razem być w takich dobrych emocjach, w takich przyjemnych, powoduje, że już teraz nie mamy na to albo ochoty, albo coś po prostu bezpowrotnie zniknęło. Czyli to nie oznacza, że nigdy tak nie było i teraz my byśmy chcieli, tylko bardziej chodzi o to autorce, że już nie jest tak jak kiedyś, że już się razem nie śmiejemy, nie mamy ze sobą wspólnych tych takich ani żartów, ani powodów do radości, takich jak mieliśmy wcześniej. Jak sobie tak pomyślimy, z czego my się w związku śmiejemy, no to jest taki trochę wspólny język, prawda? Czyli jest jakaś taka przestrzeń, w której no, nas cieszy bycie razem, ale też no, potrafimy odnaleźć jakąś taką, no taki wymiar relacji, która nas jakoś wyjątkowo cieszy, daje nam satysfakcję, no jest w tym jakiś rodzaj chemii, magii, czegoś takiego niedookreślonego czasami, co powoduje, że właśnie my lubimy siebie, spędzać ze sobą czas, śmiejemy się razem, mamy się z czego razem śmiać, łączą nas wspólne zainteresowania, albo nawet jeśli nie, to potrafimy uszanować własną różnorodność, czyli nie śmiejemy się już razem tak jak kiedyś.
Na przykład można na początku lubić pewien kabaret i wspólnie się z niego śmiać, a potem już te same żarty tej jednej osoby nie śmieszą. Co może znaczyć, że albo udawała na początku, że ją to śmieszy, żeby sprawić wrażenie osoby z tym samym poczuciem humoru. No i tu mamy już kłamstewko. Albo rzeczywiście no, brak śmiania się ze sobą świadczy o tym, że tam pod spodem są te cięższe kalibry, na przykład utrata zaufania. Trudno się śmiać z kimś, komuś nie ufa na przykład, albo tak, kto krzyczy na nas.
Trudno się śmiać z kimś, komu nie ufamy, kogo nie obdarzamy szacunkiem, kogo nie obdarzamy przyjaźnią, komu nie ufamy, że po prostu nie czujemy się z nim swobodnie. No bo żeby się śmiać, to człowiek musi się czuć swobodnie. Musi czuć tą taką wolność, no, przy kim nie czujemy się dobrze, komfortowo. No i trudno się śmiać, kiedy nie ma ku temu klimatu. Czyli no, to wszystko, co się dzieje na co dzień, no tam nie ma nic do śmiechu, czyli nie ma tego luzu i swobody na tyle. I też ważne, poruszyłaś wątek takiego udawania, że czasami to jest właśnie tak, że my udajemy, że coś nas śmieszy właśnie po to, żeby nas partner zauważył, żeby zobaczył, że my tutaj jesteśmy podobni do niego. No to są takie czasami właśnie zaloty czy zabiegi, które ludzie robią po to, żeby jakoś tak się związać, gdy nam na kimś bardzo zależy. A potem się okazuje, że już te same urocze żarty już ani nie są tak śmieszne, no ani, a bardziej bliższe są żałosnym niż zabawnym.
Czyli nawet może wchodzić kwestia pasji, czyli rzeczywiście nurtuje mnie ta piłka nożna, po czym okazuje się, że kompletnie tej osoby to nie obchodziło, tylko chciała jakoś się przypodobać.
Tak, że chciała pokazać, że jest zainteresowana. No to też jest coś takiego, czasami kogoś szukamy właśnie na takiej zasadzie, myślimy sobie, o, że chciałbym, żeby ktoś tam się interesował czymś, albo miał szacunek do moich zainteresowań, a potem się okazuje, że ktoś ani tego szacunkiem nie darzy, no a nawet w drugą stronę stara się jakoś wygasić te moje zainteresowania.
Żeby człowiek przepraszał za to, kim
Kim
jest.
jest? Tak jest, żeby musiał przepraszać za to, że lubi właśnie w taki sposób spędzać wolny czas. Że czasem na początku, kiedy w tym związku jest tak, że się bardzo staramy jeszcze o jego utrzymanie, ludzie robią, godzą się na różne rzeczy, wydają się na przykład być bardzo otwarci, gotowi na przygody, jakieś wychodzenie na zewnątrz, do restauracji, jedzenie czy wyjeżdżanie gdzieś, a potem się okazuje, że no ja jednak wolę w domu spędzać ten czas, że dla mnie to domatorstwo jest czymś atrakcyjnym i pobycie razem w domu jest bardziej atrakcyjne niż wyjście na zewnątrz. No i muszę właśnie za to przepraszać, że ja nie lubię inaczej. A tutaj wrażenie było takie, że jednak inaczej lubię.
Chyba, że ta druga osoba jest na tyle fajna, że powie fajnie, że ty jesteś zupełnie inny, inna, tak? O, to ciekawe. Ja na przykład wolę teraz pójść do lasu, a ty na przykład lubisz tą kanapę z książką, więc super, no
Tak.
różnimy się, no fantastycznie.
I to właśnie jest bardzo różnie, bo część z nas ma w sobie taką gotowość na to, że każdy może robić to, co chce robić. A część osób mówi, no nie, to musi być razem, że no to się nie mieści mi w głowie, jak to para może osobno spędzać czas. No to pytanie jest do nas o to, co nam się mieści w głowie. No jeżeli mi się tak mieści i to mi pasuje i mojemu partnerowi pasuje, to może są hobby i zainteresowania, które my możemy robić osobno. Może to nie jest tak, że my wszystkie rzeczy w związku musimy robić razem. Chociaż czasami jest takie przekonanie, że para to powinna razem. No i też takie trochę oczekiwanie społeczne jest, że jak para, to razem, nie?
Wszystko do dogadania.
Wszystko, no jeżeli się chce dogadać.
No właśnie, ciekawa jestem, czy na tej liście jest brak komunikacji, na liście symptomów negatywnych.
Nie, to są bardziej takie objawowe rzeczy, chociaż czy brak komunikacji tak wprost nie jest
Czyli
nazwane,
są
ale są.
kłótnie, czyli ta taka karykatura.
Są kłótnie i karanie milczeniem. To jest jeszcze. Kłótnie były na samym początku, jakby trochę na pierwszym miejscu, czyli albo cały czas kłótnie, albo w ogóle się nie kłócimy. A drugie to te takie, nie wiem jak to się tłumaczy,
Fochy, no
takie
to są te fochy, tak?
fochy, takie milczenia. Tak.
Czyli ostentacyjnie na przykład podgłaśnienie telewizora, kiedy się partner pojawia, albo w ogóle nie odpowiadanie mu na to, czy
Wiem
jeszcze
już, jak to
chyba.
się nazywa. Ciche dni. O. Czyli takie ciche dni są elementem właśnie takim, które powinien.
Oficjalnie się mówi ciche dni, ale to jest karanie ciszą, jako
To jest
element
karanie ciszą,
przemocy.
tak jest. Tak jest. Często jest to właśnie element przemocy stosowanej w związku. No, taka bierna agresja, czyli no, ktoś chce, jakby odmawiamy dostępu do siebie. Ale wcześniej jest jeszcze. Też nie wiem, jak to nazwać. Chyba o urazę chodzi, czyli doświadczenie czegoś takiego, co mnie. Co ja doświadczam jako urazę, czyli po czymś, co się zdarzyło między nami, ja czuję, że się pogorszyło, czyli zadziało się coś, czego ja nie chciałem, nie chciałam, jestem tym zaskoczony, jest to jakieś dla mnie raniące, no i po tym wydarzeniu no, zaczęło się psuć między nami,
Takie
czyli coś
poczucie
tam tak.
krzywdy.
Tak, poczucie krzywdy, a tam potem jest jeszcze nawet jeszcze głębiej, że doświadczanie przyjemności, jak komuś dzieje się krzywda, w sensie jak coś tak go spotkało, takiego, a masz za swoje, to
O
jakby
kurczę,
jeszcze dalej,
to już
ale
takie
tutaj, że
prawie klątwy, nie?
prawie klątwy. Tak, to tutaj chodzi o tą urazę, o to poczucie krzywdy, że po czymś takim, no, coś takiego się zadziało, po czym już jest tylko gorzej. No nie wiem, czasami to jest słowo na przykład wulgarne wypowiedziane w moim kierunku. Czasami to jest jakieś wydarzenie, gdzie ja na przykład żart jakiś ze mnie był w towarzystwie, albo jakieś zapomnienie czegoś, jakiejś, nie wiem, ważnego daty, spotkania, odmówienie czegoś. No, to są różne rzeczy, czasami na przykład. związane z takim zaopiekowaniem się dzieckiem, zaopiekowaniem się rodziną, czasami samą osobą, zaopiekowaniem się. Więc tak, rzeczywiście jest to jedna, ta uraza, poczucie krzywdy jest jednym z elementów, które powinny nam zapalać lampkę. No i następne są te właśnie dni ciszy, czyli to odmówienie rozmawiania, przestanie rozmawiania, nie wiem jak to powiedzieć.
Podczas gdy ludzie są w związku, tak?
Podczas gdy ludzie są w związku, czyli to są takie karanie tą ciszą, te wymowne fochy, takie właśnie ostentacyjne wywracanie oczami, czyli to wszystko, co ma wywrzeć na nas wpływ, bo w samej ciszy nie chodzi o ciszę, chodzi w niej o taką siłę, narzędzie do prowadzenia poniekąd jakiegoś rodzaju wojny, a na pewno jakiegoś rodzaju walki. Czy ja chcę tą ciszą wywrzeć wpływ na drugą osobę. No i nie robię tego tymi metodami, które powszechnie są akceptowane i są konstruktywne, czyli nie rozmawiam, nie mówię o swoich potrzebach, nie mówię o tym, co ja obserwuję, że mnie rani, co jest dla mnie trudne, z czym nie chcę sobie zaakceptować, czego nie chcę przyjąć, a z czym jestem w stanie sobie poradzić, jaki ja jestem, co mi to robi, ale właśnie karanie ciszą, czyli te takie ciche dni, nieodzywanie się, potem powracanie jakby nigdy nic, trudno powiedzieć, o co tam chodzi i nigdy nie wiadomo, kiedy się mogą zdarzyć. No i właśnie kolejnym była tam doświadczanie przyjemności z tej krzywdy drugiej osoby, czyli kiedy ja jej tak wbiję tą szpilę, kiedy ja w tej kłótni tak wygram, tak na moje wyjdzie, że właśnie no aż doświadczam z tego tytułu przyjemności.
No to już jest znęcanie się, to już jest sadyzm.
No jest, tak, ale często się odbywa taka ten moment kłótni w związku, w której na przykład jedna osoba już się czuje na tyle bezradna, że na przykład się rozpłakuje, a druga ma w sobie tą pogardę, taki rodzaj przyjemności z tego powodu, albo nie jest w stanie w ogóle zaakceptować, albo uważa, że ten płacz jest manipulacyjny, kiedy tutaj rzeczywiście ten konflikt jest tak eskalowany, że to poczucie krzywdy drugiej osoby zaczyna nam sprawiać przyjemność, czyli widzimy też, że moje poczucie krzywdy drugiej osobie sprawia przyjemność.
No normalnie jak myślę o takim jednym punkcie, no to już myślę sobie dość, tak? A jak słychać, jest ich rzeczywiście wiele. No i wracając do tego ważnego artykułu w renomowanym piśmie psychologicznym, co zrobić z taką kumulacją negatywnych zjawisk w związku, nazwijmy go, miłosnym. Trudno powiedzieć o miłości, jak coś takiego występuje, no ale dobrze.
Tak, o relacji mówimy, tak? O jakiejś intymnej relacji. Chociaż też trudno mówić tu o intymności, bo intymność to jednak polega na tej wymianie, na tej bliskości.
Wystarczy, że się jedna lampka zapali, dwie, trzy. Co robić z tymi symptomami?
Czyli, że jak się wiele lampek zapali, to co wtedy? Czy to chodzi o to, żeby...
Czy jedna, tylko jedna wystarczy, jest... wystarczy, żeby włączyć ten przycisk alarm?
Wszystko kwestia nasilenia. Czyli jeżeli my, im więcej mamy wypunktowanych tych punktów, odhaczonych tych punktów, które wymieniałam, no tym większy niepokój jednak powinien być, ale nie taki niepokój, no to trzeba po prostu odejść, rozstać się. Tylko czasem to jest takie zatrzymanie się i popracowanie, bo ludzie często są tak uwikłani w różne relacje i wcale to nie miłość ich utrzymuje w związku, ale właśnie uwikłanie, to że po prostu tak się dali wkręcić w tą całą sytuację, to szukanie winnego, to krzywdzenie wzajemne, to takie właśnie gry i zabawy, że no to się wydaje być całkiem trwała relacja, że to jest czasami tak, że na przykład słuchamy od innych o jakimś związku i kolejny raz koleżanka na to samo nam się skarży, mówi, i my się zastanawiamy, no ale dobrze, no to po co ty z nim jesteś, albo po co ty z nią jesteś, skoro cały czas to samo, no a tu osoba jest zaskoczona, mówi, no ale jak to, no my się kochamy. No właśnie, więc jak tych problemów zaczyna nam się kumulować coraz więcej, te lampeczki się nam coraz więcej ich zapalają, no to powinno nas to niejako trochę oświecić, czyli zobaczyć, no to jest moment, żeby się zatrzymać, to jest takie pytanie do mnie, czy ja się chcę na to zgodzić, czy ja chcę żyć takim życiem, czy to jest dla mnie jak poniekąd jakaś osobliwa przyjemność. Czasami to jest taki impuls do tego, żeby skorzystać z terapii, czasami to jest impuls do tego, żeby wspólnie z partnerem, partnerką skorzystać z terapii.
Okej, okay, ale
czasami
to nie jest tak.
Impuls, żeby samemu.
Czy to nie jest tak, że w związku ludzie się po prostu przyzwyczajają do pewnych kwestii? To jest trochę jak z gotowaniem żaby, że do pewnych rzeczy można przywyknąć. I potem dlatego ta koleżanka mówi, no przecież my się kochamy, my jesteśmy we związku, tak? Kochamy się. No bo to już jakby zostało ustalone, jesteśmy w związku. Tak? No w związkach są różne problemy przecież, więc...
I to prawda. No ale teraz kwestia nasilenia, tak jak mówiłam. Czasami one są przejściowe i my wiemy o tym, bo potrafimy ze sobą rozmawiać, a czasami my nie rozmawialiśmy, albo nigdy nie rozmawialiśmy, albo nie rozmawialiśmy od jakiegoś czasu. W tym podziale, który proponuje nam chyba Seligman, on tam mówi, że są trzy elementy tej relacji i że jedna z nich to jest zaangażowanie. Jeżeli jest samo zaangażowanie, nie ma namiętności, nie ma intymności, czyli tej takiej przyjaźni, bliskości, no to jest tak zwany związek pusty. One są równie trwałe jak inne, no właśnie dlatego, tak jak mówiłaś, tym syndromem ugotowanej żaby, że człowiek tak kolejną rzecz znosi, kolejną, bo na pierwszą się nie przeciwstawił, tylko tak już po prostu poszło, że kolejna rzecz już po prostu jest jakby dodatkowym elementem, a potem czasami na zasadzie właśnie już utopionych kosztów, brzydko to brzmi, ale właśnie w tą stronę takiego zaangażowania, że już tyle lat, że tyle zainwestowane zostało w ten
no właśnie,
związek.
Kwestia inwestycji, tak? Inwestycji, no i tego, że przecież to tyle trwa, to może już lepiej nie szukać kogoś innego, albo
tak,
jeszcze
czasami
będę
jest lęk,
sam.
Że będzie i może a tak zmienię teraz, a może jeszcze będzie gorzej, że też się lękam tego, co przede mną, że może wcale nie będzie tak dobrze, jak ja tutaj po prostu się rozstanę w tej relacji. A tu nie zawsze chodzi o to, i to podkreślam, o rozstawanie się, to chodzi o to, żeby zrozumieć siebie w tym, na przykład czasami zrozumieć, dlaczego ja się zgadzam na bycie w takiej relacji. Może dlatego, że ja nigdy nie doświadczyłem innej i może nie miałem przyjemności obserwowania u swoich rodziców czy dziadków bliskiej, emocjonalnej, zaangażowanej relacji. Tylko właśnie na tak takie substytuty zaangażowania się godzę właśnie z takiego powodu. Tym kolejnym jeszcze takim wskaźnikiem tego zapalającej się lampki jest takie, trudno mi powiedzieć, w czym jest problem. I to jest, myślę, czasami klucz, bo nie ma jednej rzeczy, bo nie ma tak, że na przykład on pije, albo ona zdradza, albo no w ogóle jakieś takie konkrety, tak? Tylko tak trudno się określić, w czym jest problem. I mi się trudno, no coś tam jest nie tak, ale nie bardzo wiem, co jest nie tak. I to też jest jedna rzecz, która nam trochę dezorganizuje, bo, no bo w sumie nie ma obiektywnej przyczyny. Mówi się, no to dobra dziewczyna, dobry chłopak, no nic tutaj takiego się nie dzieje strasznego, tak? Więc no to też jest taka rzecz, która często nam utrudnia zobaczenie czegoś w takim jasnym, obiektywnym świetle.
Ale ty mówisz tutaj o intuicji, o której wcześniej rozmawiałyśmy, o tym, że jednak coś jest na rzeczy, coś wyczuwam.
Tak, ale trudno mi określić to w konkretach. Czyli mi jest trudno rozeznać, w czym jest problem.
Ale on gdzieś tam jest.
Ale jest, ja czuję, że jest. No coś jest jednak nie tak. No nie ma tego, co było wcześniej, albo w ogóle nie ma tego, czego ja pragnę w związku.
I wtedy warto też taką listę sobie przejrzeć, która jest opracowana przez psychologów, zupełnie zewnętrzna, z dystansu, na zimno. Czasami może okazać się, że gdzieś lampka się zapali i nad tym później pracować. To teraz zagramy. Jeśli Państwo chcą dołączyć jakieś ważne inne punkty, lampki sygnalizujące, że w związku dzieje się niedobrze, na co zwrócić uwagę, to bardzo proszę licencja@radiomyślnik.lublin.pl. Licencja@radiolublin. Coś chyba pokręciłam, nie mam przed sobą tego adresu. Państwo znajdą, nie ma problemu. Licencja na życie na Facebooku. Tu mogą Państwo komentować, czy poprzez Messengera, czy pod informacją o dzisiejszej audycji. A my wrócimy do rozmowy z dr Moniką Baryłą-Matejczuk już za chwilę.